między niebem a ziemią.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się Państwu nisko w naszym kolejnym niedzielnym spotkaniu między niebem a ziemią. W minionym tygodniu przypadło liturgiczne wspomnienie błogosławionej poznańskiej Piątki. Z tej okazji po raz kolejny wracamy do bohaterskich oratorian z ulicy Wronieckiej i oddajemy głos tym, którzy zetknęli się najszybciej z ich rosnącą błyskawicznie legendą. Odwiedzimy dziś także z mikrofonem pewien bardzo nietypowy dom studencki, w którym, aby zamieszkać, trzeba spełnić jeden, za to bardzo konkretny warunek. Uczestnictwo we wspólnej modlitwie jeden raz dziennie. A nasz program rozpoczynamy kolejnym utworem z nowej płyty Witka Łukaszewskiego zatytułowanej Dobroć.
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę i wiarę miał tak wielką, iż bym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości. Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma, wszystko przetrzyma, miłość wszystko przetrzyma, wszystko przetrzyma.
Przed mikrofonem ksiądz Maciej Szczepaniak, rzecznik prasowy Archidiecezji Poznańskiej i garść aktualnych informacji z życia poznańskiego kościoła.
Zbliża się uroczystość Bożego Ciała i pragniemy wszystkich mieszkańców archidiecezji zaprosić na procesje, które odbywają się w każdej parafii. To są procesje w jakimś sensie stanowiące nasze wyznanie wiary, dlatego że pielgrzymowanie z Chrystusem Eucharystycznym po tych miejscach świeckich, po których zwykle poruszamy się idąc do pracy czy na zakupy, jest właśnie wyrazem naszego przekonania, że On uświęca nasze życie i że chcemy Chrystusowi też te miejsca jakby pokazać, zaprosić Go do tego, żeby On w naszym życiu był obecny właśnie przez nasze świadectwo wiary. W Poznaniu tradycyjna procesja Bożego Ciała przechodzi z kościoła Sanktuarium Bożego Ciała przy ulicy Krakowskiej, Strzeleckiej do Katedry Poznańskiej. W tym roku koncentrujemy całe to wydarzenie wokół programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, który wskazuje nam na potrzebę szukania mocy Bożego Ducha. Jedno z haseł tej procesji eucharystycznej, które znajdzie się zresztą właśnie przy Katedrze Poznańskiej, brzmi: strzeżmy się tego, co nas rozdziela. Sakrament Eucharystii jest sakramentem jedności i wydaje się nam to szczególnie też potrzebne, żeby w tych czasach, kiedy tak wiele nas dzieli, widzieć w sakramencie Eucharystii właśnie sakrament jednoczący ludzi, sakrament komunii. Kazania przy trzech ołtarzach wygłosi ksiądz Krzysztof Grześkowiak, który jest prefektem arcybiskupiego seminarium duchownego. Kazanie przy czwartym ołtarzu, jak zwykle, wygłosi arcybiskup metropolita poznański. On też przedstawi archidiecezjanom nowo wyświęconych księży. Nowością tegorocznej procesji eucharystycznej w Poznaniu, tej centralnej, która wyruszy po mszy świętej o godzinie 10 z Kościoła Bożego Ciała, będzie dekoracja, dlatego że po raz pierwszy pokażemy w ołtarzach, można by powiedzieć, skarby Muzeum Archidiecezjalnego. Są to obrazy, reprodukcje obrazów eucharystycznych. Warto szukać takich znaków, takich ikon, takich obrazów, które na co dzień są gdzieś ukryte, trudno do nich dotrzeć. My je w tym roku pokażemy właśnie w ołtarzach procesji eucharystycznej. Na początku lipca i pod koniec sierpnia tradycyjnie wielu księży zmienia swoje placówki duszpasterskie. Mianowani są nowi proboszczowie, niektórzy odchodzą także na emeryturę. W tym roku, jak każdego roku, kilkadziesiąt już takich dekretów zostało wydanych. Myślę, że to jest zawsze znak żywotności Kościoła, chociaż każdy z nas przyzwyczaja się też do księdza w parafii, to jednak to, że oni zmieniają te miejsca swojej posługi duszpasterskiej, świadczy też o tym, że właśnie poprzez tą zmianę pragną też oni sami czegoś nowego się nauczyć i chcą też, żeby ta różnorodność wpływała na żywotność samych parafii. Bardzo się cieszymy z tego, że często parafianie okazują swoją wdzięczność swoim proboszczom czy swoim wikariuszom właśnie przez to, że nie chcą, żeby oni opuszczali te miejsca, ale też bądźmy dobrej myśli, są też potrzebni w nowych parafiach i z zapałem na pewno podejmą tą posługę.
Między niebem a ziemią.
Historia piątki błogosławionych męczenników z Poznania pokazuje, że świętość nie musi być odległa. W salezjańskim oratorium przy ulicy Wronieckiej wspólnie grali, modlili się i dorastali. To tu formował się ich charakter, wiara i niezłomność, którą okazali w chwili najważniejszej próby, oddając swoje życie za wierność Bogu i ojczyźnie. Dziś opowieściami na ich temat podzielą się pierwsi wychowankowie oratorium z okresu powojennego. Wysłuchała ich Beata Sylwestrzak.
Bardzo sprzyjałem z siostrą Czesława Jóźwiaka. Mogę powiedzieć, że chodziłem do tej pani każdą niedzielę, jak tutaj wykończyliśmy salezjan spotkanie nasze. Wachowski, Witold, związany z salezjanami jestem od roku 1951. To leciałem właśnie do tej pani Adzi. Zawsze poświęciłem jej godzinę, dwie. Już było to w okupację. To mi pokazywała, na jaką szafę był. Wchodzi kiedyś, prawda, ta Adzia, siostra młodsza Czesława Jóźwiaka do kuchni, bo słyszała, że jakieś hałasy są, nie? I widzi starszego brata okłada Czesia Jóźwiaka pasem po plecach. I na pytanie, co coś robią, no co tego, nie? Oni, no to tak na wszelki wypadek Czesi mnie tutaj wprost zmuszał do tego, żebym go lał. Wyglądało to tak, pokazywała mi, że był oparty rękoma szafę kuchenną, rozebrany do połowy, a brat go starszy tego młodszego.
I ten
starszy
przygotowanie brat. Do więzienia.
Takie przygotowanie na wszelki wypadek, że tego, nie? Także tam dała spokój i to, nie? Nie było w ten czas nikogo więcej w domu podobno. Dowiedzieliśmy się poprzez księży, że 5 naszych chłopców zostało zgilotynowanych w Dreźnie za wiarę. Ta informacja, że 6 tych najpierw mówiono i pisy, nawet ja mam kroniki salezjańskie, których jest nadmienione, że 6 naszych ministrantów przedwojennych chłopców oratorian zostało zgilotynowanych w 1942 roku w Dreźnie przez okupanta. Ale okazało się, że 6 faktycznie zostało aresztowanych, przeszli całą tą drogę ich męczeńską po różnych obozach i więzieniach.
No tylko, że tych 5 to była zaangażowana, nazwijmy w tym związku...
organizacji bojowej.
Ten był na Jurek Forycki, oratorianin od 1947 roku. Piątka nie chciała go wtajemnicać.
No bo on,
i dlatego, jak ci zostali wyrok kary śmierci, to tamten został w tym czasie uwolniony.
W procesie tym ostatnim 5 chłopców dostała wyrok kary śmierci. Jeden został uwolniony, potem zostały mu tylko doliczone te okres, który trwał do tego wyroku sądowego, który w procesie odbył w Zwickaue, a wyrok później po przeniesieniu do Drezna tam zostali zgilotynowani. Byli to Edward Kazimierski, Edward Klinik, Czesław Jóźwiak, Kęsy Franciszek i Jarogniew Wojciechowski. A 6 z nich, Henryk Gabriel, z racji tej, że był najmłodszym z nich, nie należał, nie był zaprzysiężony, ale został wciągnięty już w te konspiracje, bo już ulotki roznosił, jak Czesław Jóźwiak był, można powiedzieć, takim ich przywódcą i on to najważniejszy był w tej grupie. 6, w tym jednym niezaprzysiężonym. Raczej całą 5 byli przez te kilka więzień, kilka tych obozów razem przemieszczani. Na przykład jak byli we Wronkach, to całą 6. Na Forcie 7 byli całą 6. Z Fortu 7 byli do domu żołnierza na tak zwane bicie. Tam byli około 1 miesiąca. W tym Forcie 7 byli przeniesieni do Wronek. Z Wronek potem stamtąd byli przeniesieni do Neuenkolln to jest dzielnica, dzisiejsza dzielnica Berlina. Tyle, że w tym Neuenkolln było ich 5, a Jarogniew Wojciechowski z racji na nazwisko, które kończyło się na W, był w Moabicie. Był jako jeden odseparowany od nich, ale już po przeniesieniu ich z Neuenkolln do Zwickau, całą 6 spotkali się w więzieniu w Zwickau i tam właśnie doczekali tego 1942 roku. Aresztowani byli po roku działalności w tym podziemiu, 1940 roku. Tutaj do tego 1942 roku, do sierpnia, można powiedzieć, no niecałe 2 lata tej gehenny to trwało. Dla mnie oni byli od naprawdę już długich, długich lat, przynajmniej tego wyniesienia ich na ołtarze, są mi tak bliscy, że nawet modląc się, to nie modlę się jako do tych bożków wyniesionych na ołtarze, tylko tak jak do takich starszych kolegów. Już jak zaczęły się w tych latach 54 takie spotkania w rocznicę ich zgilotynowania 24 sierpnia, gdy właśnie księża zaczęli propagować tą 5 naszych tych wychowanków. Ten czas chowani na wzorcach 5. Tego 24 nie zawsze to się udawało. Pierwszą niedzielę, czy w sobotę, był taki dzień pamięci naszej 5. Były wystawione w gablotach ich pamiątki, które wszystkie się tutaj znajdowały na Wronieckiej. Pamiątki to znaczy zrobione przez chłopców różaniec z chleba, książeczka, podejrzę to Klinik spisał.
Nie ma już Dnia Pamięci, ale jest nabożeństwo.
To jest, wspominamy, nie tylko w ten dzień 24 każdego, tylko jest 12 czerwca, nie? To jest ten dzień salezjański. Księża nam dość hucznie organizowali ten Dzień Pamięci tej 5. To było to połączone z wystawieniem tych pamiątek po nich, obozowe grypsy, listy rodziców do nich, ich do rodziny. Już w ten czas zaczęły się też filmy fabularne, wyświetlane nam przez księży. Było to też pewnym takim refleksją dla nas, opowiadane o ich drodze męczeńskiej, że byli tu ministrantami, tu gonili z nami po tych boisku. Tak jak...
Mało tego, wśród tych oratorianów, którzy tutaj byli na terenie, był również Stefan Stuligrosz, który prowadził różnego rodzaju zajęcia muzyczne, choralne. Oczywiście później odszedł do chóru katedralnego w tym okresie przedwojennym oczywiście. Jak ci oratorianie też jeszcze byli, zanim ich zaaresztowali, to Stuligrosz, prawda, brał tutaj udział.
Szczególnie umuzykalniony był Edek Kazimierski i on, można powiedzieć, tworzył, bo on nawet Edek Kazimierski komponował różne tam piosenki, takie Stefany Stuligrosza. Tutaj na naszym chórze śpiewali, tu mieli taką grupę właśnie churalną.
Czy czuliście ich świętość, ich błogosławieństwo?
Tak, tak. Tutaj trzeba powiedzieć, że już po wojnie, jak żeśmy się dowiedzieli, przez tego właśnie zwolnionego, tego szóstego z tej piątki, ja to tak zawsze nazywam, bo on to samo przeszedł. Tak, mam od niego sentencję, które mi wpisał pan Gabriel na zdjęciu, które całe te drogę męczeńską te dwa lata miał przy sobie, a jest tam taka ciekawa sentencja Gabriela co do tej drogi ich tam męczeństwa, że zawsze myśleli o Bogu. I zaraz od samego początku ksiądz Musielak, to był jeden z przedwojennych, zresztą też więzień Starobielska, no stamtąd uciekł po prostu. Zajął się piątką poznańską, żeby doprowadzić, wiedząc ich heroiczność w czasie tego uwięzienia. Najpierw pisał wspomnienia na podstawie wspomnień Gabriela, tego szóstego, ich listów, grypsów, to wszystko było tutaj złożone u Salezjanów na Wronieckiej, tutaj u nas właśnie, takim archiwum. Musielak zajął się procesem, doprowadzeniem do procesu beatyfikacyjnego. Prowadził go ksiądz Nowak, w mocnym tam zaawansowaniu, pewna sprawa poszła do Rzymu i już w ten czas coraz więcej u Salezjan wspominało się, czy na kazaniach księża wspominali, że jednak wyszło tam kilku naszych tutaj chłopców ministrantów. Jak się zaczął proces beatyfikacyjny, to cały czas leżało tutaj. A były, pamiętam dokładnie, pamiętamy, że to były w gablotach, ale te pamiątki zostały zabrane do Wrocławia, bo tak zwanych inspektoriach, a my należymy do inspektorii wrocławskiej. Tam właśnie cała ta dokumentacja tej piątki właśnie tam była złożona. Też tak się stało, że no, te pamiątki już tutaj do nas nie wróciły.
A w kolejnym Między Niebem a Ziemią dawni oratorianie opowiedzą o tym, jak wyglądała działalność oratorium przy ulicy Wronieckiej po śmierci młodych męczenników. Czym różni się kolegium akademickie od zwykłego akademika? Ten drugi jest tylko dachem nad głową, natomiast kolegium dodatkowo to także miejsce wzrostu i budowania wspólnoty. Dziś sprawdzimy, jak po roku wygląda działalność chrześcijańskiego akademika założonego przez popularnego poznańskiego duszpasterza księdza Radosława Rakowskiego. Lokatorzy Kolegium Świętego Kostki zgodzili się oprowadzić po nim naszą reporterkę Sandrę Soluk.
Znajdujemy się w podziemiach, w piwnicy, we wspólnym miejscu, w miejscu, gdzie spotykamy się z naszymi znajomymi, z naszymi przyjaciółmi. Kacper Zieliński, student 4 roku finansów i rachunkowości biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym. Również przychodzą tu ludzie, którzy są naszymi kolegami, koleżankami z uczelni. Nie są to osoby związane w żaden sposób z kościołem. I tutaj wspólnie siedzimy sobie na kanapach, rozmawiamy, dzielimy się, tak jak w pierwsi chrześcijanie. Na ścianach znajduje się 10 obrazów naszego kolegi Adama Kozioła. Adam jeździ po plemionach, czy to afrykańskich, czy z innych kontynentów i robi zdjęcia plemion, które są na wyginięciu. Dobra, tyle. Znajdujemy się w tym momencie w ogrodzie zimowym. My na to potocznie mówimy akwarium, ponieważ jest całe oszklone. Z tego ogrodu tutaj znajduje się wyjście na taki ogród, gdzie grillujemy latem, gdzie spotykamy się z naszymi znajomymi. Proszę spojrzeć, tutaj są lampeczki, które zaświecamy i które oświetlają i robią nam klimat. Nasza przyjaciółka domu, Zuzanna, namalowała nam obrazy. Obrazy przedstawiają symbole pierwszego chrześcijaństwa. Tutaj znajduje się krzyż, tu ryba, tam trójkąt z okiem. Tam jest Duch Święty.
A co się znajduje tu na parterze? Pokoje wasze?
Tak, na parterze znajdują się pokoje. Są tu 4 pokoje jednoosobowe i 1 pokój dwuosobowy. Na górze znajdują się 2 pokoje dwuosobowe.
To idziemy na górę.
Dobra.
Tymi pięknymi żółtymi schodami.
Tak, żółtymi schodami. W ogóle motywem przewodnim jest kolor żółty tego domu. Ciekawe, co będzie kolorem przewodnim żeńskiego kolegium.
I piękny stół, przy którym się wszyscy mieścicie razem.
Tak. Próbowaliśmy zmieścić przy nim 10 osób, a okazało się, że zmieściło się ich 14. Dom ciągle jest otwarty. Tak jak już wcześniej wspomniałem, piwnica jest przestrzenią wspólną. Jest przestrzenią, która jest otwarta od wczesnego rana do późnej nocy.
Nazywam się Jeremiasz Krycz.
Powiedz mi, jakie panują tu zasady.
Staramy się dbać o to, aby sprzątać po sobie, modlić się wspólnie, chodzić razem na Eucharystię, spowiadać się dość często, ale też jakby wolność jest taka, że możemy, a nie musimy. I w sumie łączy nas faktycznie to, że jesteśmy podobnego wyznania, właśnie no tego samego wyznania, jesteśmy wspólnotą. Podejście jest takie, że powinniśmy robić to wszystko z miłością do drugiego człowieka. Na koniec dnia w większości jest tak, że kończymy dzień wspólną modlitwą w oratorium, które znajduje się na dole domu. Dziękujemy Panu Bogu, przepraszamy za to, co nie wyszło, prosimy o coś, robimy to jako wspólnota.
Ty już mieszkałeś w akademiku, w takim zwykłym akademiku, że tak powiem. Jak to porównasz?
Dom jest czymś większym i jest jakby większa odpowiedzialność, bo o dom trzeba dużo bardziej dbać niż o sam jeden pokój, w którym mieszkają na przykład 3 osoby czy 2.
Nazywam się Rafał Gil, jestem studentem Politechniki Poznańskiej.
Które miejsce w tym domu najbardziej lubisz?
Myślę, że ogród, mimo że jest trochę taki no ubogi, ale jest naprawdę, najwięcej się dzieje po prostu w ogrodzie. I no też możemy po prostu jakby ze sobą przebywać na zewnątrz i też pokazujemy jakby swoje prawdziwe oblicza i swoje ja wśród ludzi, którzy nas obserwują.
Ksiądz Radek Rakowski, duszpasterz akademicki.
Proszę księdza, po co, dlaczego powstało to kolegium?
Przechodziłem koło tego domu, bo tu siostry pasterki mają kaplicę i chodzę do nich mszę świętą odprawiać. I jak już miałem młodzież w duszpasterstwie i pomyślałem, że może by razem zamieszkali, Jan Góra uczył, że musi być dom po to, żebyśmy nauczyli się odpowiedzialności, czyli właśnie ogród, dom, miejsce, o które będziemy dbać i wokół którego będziemy się gromadzić, a w tym domu zaczynało się w 70-tych latach duszpasterstwo akademickie, także wróciliśmy tak naprawdę do korzeni i teraz mieszka tu 10 mężczyzn, którzy wspólnie każdego dnia się modlą, którzy uskuteczniają życie ewangeliczne, zapraszają do tego życia innych, po to, żeby razem z nimi w tym wszystkim uczestniczyli i razem z nimi się modlili.
Jest ksiądz dumny ze swoich podopiecznych skądinąd?
Bardzo ich kocham i jestem właśnie bardzo dumny, że tak się starają właśnie, że dom wygląda tak jak wygląda, że ogród jest zadbany, że w tym domu jest czysto i że każdy, kto tutaj przychodzi, może czuć się jak u siebie.
A czy można już mówić o jakichś pierwszych owocach tego kolegium?
Owocem jest to, że przede wszystkim możemy porównać tych ludzi, jak się zachowywali i jak żyli przed tym, jak przyszli do kolegium i jak teraz żyją, że nawiązały się przyjaźnie, relacje, że mają wspólne pasje. Prawdopodobnie jeden z nas idzie też do seminarium duchownego w tym roku, także to są piękne owoce, myślę, takiego życia i no, owocem też tego kolegium jest to, że w tym roku powstanie żeńskie kolegium, czyli że dziewczęta pozazdrościły tego wspólnotowego życia i chcą też razem mieszkać i razem tworzyć kolegium.
Ja jako ukryta opcja feministyczna od początku byłam oburzona, że kobiety nie mają swojego miejsca, także proszę kilka słów.
Ja też oczywiście od początku byłem oburzony, tylko że dziewczęta trudniej przekonać niestety i że chłopcy tak jakby z entuzjazmem od razu podjęli, że tak, będziemy razem mieszkać i tu stworzymy taki dom i będzie tak fajnie, a dziewczyny nawet do końca nie są teraz przekonane, czy będzie dobrze w tym domu, czy nie będziemy się kłócić, a z kim ja będę w pokoju, czy nie będę, jak to wszystko będzie wyglądać, ale i tak jestem zachwycony, bo aż 12 kobiet się zgłosiło, studentek, że chcą razem mieszkać w tym nowym kolegium. Niedaleko stąd i właśnie ten dom musimy znowu przez całe wakacje przystosowywać do tego, żeby on działał i żeby był też tak ładny jak tutaj. Tutaj właśnie pomogła nam pani Zuzanna Lenartowicz-Malcher w urządzaniu tego domu, dlatego też myślę, że tamten dom też chcemy tak ładnie urządzić.
To wspaniale, proszę księdza, że zadbaliście o to, żeby ten dom tak pięknie wyglądał.
Mam nadzieję też, że dziewczęta, bo już są na SP, są niektóre, które będą tam mieszkać, więc też mam nadzieję, że włożą w to dużo wysiłku, żeby tamten dom też był piękny i żeby właśnie to miejsce nie było, jak to się często kojarzy w kościele, z jakichś tanich rzeczy i brzydko urządzony, tylko żeby był właśnie pięknym miejscem, z którego wszyscy będą dumni.
niedzielne rekolekcje przygotował tradycyjnie salezjanin ksiądz Maciej Sarbiniowski, który dziś zatrzymuje się na tajemnicy Boga jedynego, ale w trzech osobach.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze. Tydzień temu obchodziliśmy przepiękną uroczystość zesłania Ducha Świętego, dzięki któremu możemy mówić, że Jezus jest Panem i mówić to w autorytecie dziecka Bożego i z przekonaniem, że ma to swoją konsekwencję w całym świecie. A dzisiaj jesteśmy zaproszeni, aby zatrzymać się nad tajemnicą Trójcy Świętej. Dzisiaj bowiem obchodzimy uroczystość naszego Boga w Trójcy Jedynego. Spotykamy się w przestrzeni radia, w przestrzeni fal radiowych, w określonym miejscu i czasie. Spotykamy się też z powodu naszego Boga, Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. I spotykamy się w imię naszego Boga Ojca, w imię Syna i w imię Ducha Świętego. I jaka jest konsekwencja takiego spotkania? Co się tak naprawdę dzieje? On jest pomiędzy nami. To Boża obietnica. Jezus w pewnym momencie powie, że gdzie dwaj lub trzej są zgromadzeni w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Nie musimy siebie widzieć, ale spotykamy się w Jego imię. Ale czy wierzę? Czy wierzę temu Słowu? Możemy zatem prosić naszego Boga, co więcej, bardzo tego potrzebujemy, aby nieustannie wlewał w nasze życie łaskę wiary, dzięki której będziemy mogli nakarmić się Jego obecnością, będziemy nakarmić mogli nie tylko nasz umysł, ale również naszego ducha, by w ten sposób zaspokoić głód życia. I to jest bardzo ważne, abyśmy sobie uzmysłowili, że karmimy nie tylko nasz umysł. Oczywiście, że wiara jest rozumowa i ma podłoże bardzo konkretnych przesłanek rozumowych, ale nie możemy zapomnieć o duchu i karmieniu naszego ducha. Ponieważ może być tak, że umysł będzie nakarmiony, ale moje serce, mój duch będzie umierać z głodu. To serce duchowe. Jeden z polskich teologów mówi o pewnej chorobie duchowego serca. Chorobie, która ma swoje źródło w wiedzy odseparowanej od wiary, od przeżywania wiary w codzienności. Jest mowa o zagrożeniu duchowego serca. Komu taka choroba grozi? Pewnego wynaturzonego intelektualizmu. Właśnie ludziom, którzy trawieni głodem wiedzy z każdej sytuacji i z każdego przeżycia czynią obiekt poznania. Tacy ludzie są niezdolni do wyrzeczenia się postawy analizy intelektualnej, dlatego nie są w stanie na przykład wzruszyć się czymś, albo też odpowiedzieć radością, bólem, miłością, zachwytem na jakąś historię, na jakąś sytuację. U ludzi tych zainteresowanie obserwatora do tego stopnia wybija się na pierwszy plan, że wszystko, czego doświadczają, natychmiast przemieniają się w przedmiot poznania. Musimy bronić się przed taką postawą, w jaki sposób, między innymi przywołując obecności Ducha Świętego z Jego darem wiary i zawierzenia Jezusowi. W jaki najpiękniejszy sposób możemy przywoływać Ducha Świętego? Między innymi przez dobrze nam znany hymn Veni Creator Spiritus i pozwolę sobie przywołać treść dwóch zwrotek, pierwszej i szóstej. O Stworzycielu Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz, sercom co dziełem są Twych rąk. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był i Ciebie jedno tchnienie dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. Drodzy radiosłuchacze, ta szósta zwrotka tego przepięknego hymnu pięknie wprowadza nas w tajemnicę dzisiejszej uroczystości, tajemnicę Trójcy Świętej. Cała nasza historia jako dzieci Bożych zaczyna się od wypowiedzenia nad nami tych słów: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i w imię Syna i w imię Ducha Świętego. Katechizm Kościoła Katolickiego powie nam, że przez łaskę chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego zostaliśmy wezwani do uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej, tu na ziemi w mroku wiary, a po śmierci w światłości wiecznej. Co więcej, jeszcze musimy sobie dopowiedzieć, uwaga, też tak mówi katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 233, że chrześcijanie są chrzczeni w imię, a nie w imiona Ojca i Syna i Ducha Świętego, ponieważ jest tylko jeden Bóg, Ojciec Wszechmogący, Jego jedyny Syn i Duch Święty, Trójca Święta. Zobaczmy również, że jeśli modlimy się, to każdego dnia wielokrotnie robimy znak Krzyża Świętego i wypowiadamy również te słowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jeśli przychodzimy z naszą kruchością i nędzą do Bożego miłosierdzia, jeśli korzystamy z sakramentu pojednania, to słyszymy również następujące słowa: i ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nieustannie przywoływana jest zatem w naszym życiu obecność Trójcy Świętej, czyli obecność naszego Boga jednego, jedynego, ale w trzech osobach. I zatrzymując się nad tajemnicą Trójcy Świętej, dotykamy naszych korzeni, korzeni Bożego życia w nas. Dotykamy samego Boga, od którego wyszliśmy i do którego również zmierzamy. I naprawdę potrzebujemy dzisiaj ogromnego daru wiary, a zatem wołajmy nieustannie do naszego Boga o ten dar i zawierzenia się Jego Słowu, Jego objawieniu. Bez wiary wiemy, że nie można podobać się Bogu i bez wiary również nie sposób zrozumieć tej tajemnicy, tajemnicy Trójcy Świętej. Musimy być świadomi tego również, że nasze poznanie Boga jest bardzo ograniczone. Jak wyrazić, jak zrozumieć trójjedynego Boga? Musimy być bardzo pokorni wobec Boga właśnie i zawierzyć Mu. Myślę, że już dobrze o tym pamiętamy, wiemy, że trudności w zrozumieniu tej tajemnicy doświadczył również święty Augustyn, który podczas pisania traktatu teologicznego na temat Trójcy Świętej miał pewien sen, podczas którego przechadzał się nad brzegiem morza, gdzie zobaczył chłopca, który za wszelką cenę próbował małą muszelką przelać całą wodę z morza do wykopanego przez siebie dołka. Augustyn miał zapytać tego chłopca: co ty, chłopcze, robisz? Przecież to jest niemożliwe, żeby przelać tą muszelką całe morze do tego dołka. Ale w odpowiedzi miał usłyszeć takie słowa, że ja prędzej przeleję to morze do dołka tą małą muszelką, nim ty zrozumiesz tajemnicę Trójcy Świętej. Nasze poznanie Boga jest ograniczone naszą naturą, ale Bóg odsłania się nam. Bóg odsłania nam swoją tajemnicę na tyle, na ile możemy ją zrozumieć i szukamy również jakiegoś odniesienia z naszego codziennego życia, dzięki któremu choć trochę zbliżymy się do naszego Boga. W jaki sposób zrozumieć tajemnicę jedynego i jednego Boga, ale obecnego w trzech osobach? I pewne porównanie również podsuwa nam sam święty Augustyn, który powiedział: choć źródło, rzeka i kropla wody są trzema różnymi rzeczami, to jednak woda w nich jest jedna. Chociaż każda z osób boskich działa na swój własny sposób. Ojcu przypisujemy dzieło stworzenia, Synowi dzieło odkupienia, Duchowi dzieło uświęcenia, to jednak w każdej z tych osób działa jedna i ta sama najczystsza i nieskończona oraz wieczna miłość. Drodzy radiosłuchacze, do tajemnicy Trójcy Świętej wrócimy po chwili muzycznej przerwy.
Yeah.
Duchu Święty, daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był, i Ciebie jedno tchnienie dwóch niech wyznajemy z wszystkich sił. Drodzy radiosłuchacze, jesteśmy dzisiaj zaproszeni, aby zatrzymać się nad tajemnicą naszego Boga, jednego, jedynego, ale w trzech osobach. Obchodzimy dzisiaj bowiem uroczystość Trójcy Świętej. Duch Święty objawia nam wewnętrzne życie naszego Boga. I wiemy, że Bóg jest nieskończoną i wieczną miłością, która jest jedna, ale w trzech osobach. Niektórzy, jak to mówi słynny ojciec Raniero Cantalamessa, nauka o Trójcy Świętej jest przeszkodą w wierze. Niektórzy mówią, co to za rebus z trzema osobami, które są jedną, albo z jedną, która jest trzema. Trudne to. Ta prawda przekracza nasz sposób rozumowania, naszą ludzką logikę. Dlatego również to jest argument, by przyjąć, że to nie jest dogmat wymyślony przez człowieka, tylko jest to prawda objawiona przez samego Boga i za chwilę do tego dojdziemy. Właśnie możemy sobie postawić to pytanie, dlaczego zatem Kościół tak komplikuje tę sprawę? Tak chce z tego czy innego powodu? Dlaczego? I na to pytanie odpowiada nam również m.in. katechizm Kościoła katolickiego, w którym czytamy, że tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem wszystkich innych tajemnic wiary oraz światłem, które je oświeca. Tajemnica ta jest najbardziej podstawowym i istotnym nauczaniem w hierarchii prawd wiary. Cała historia zbawienia nie jest niczym innym, jak historią drogi i środków, przez które prawdziwy i jedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty objawia się, pojednuje i jednoczy ze sobą ludzi, którzy odwracają się od grzechu. Centrum naszej wiary. Gdybyśmy mieli szukać takiego miejsca w Słowie Bożym, w Ewangeliach, które mówi najbardziej jasno na temat Trójcy Świętej, to właśnie zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza w tym fragmencie zatytułowanym Ostatni rozkaz. Oto Jezus przed wniebowstąpieniem wypowiada takie słowa w kierunku do apostołów. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tajemnica Trójcy Świętej. Co nam dzisiaj Duch Święty pragnie objawić, kiedy Go przywołujemy jako Tego, który ma moc i tylko On ma moc pokazać nam tajemnicę, przynajmniej w jakimś mierze, tajemnicę Trójcy Świętej. Duch Święty uczy nas, czy ukazuje nam, w jaki sposób mamy wołać do Boga i w jaki sposób mamy odnosić się również do Jezusa Chrystusa. Duch Święty uczy nas wołać do naszego Boga Abba, a do Jezusa Panie, Kyrios. To jest również oczywiście treść, która wypływa z objawienia i kiedy przypatrujemy się życiu Trójcy Świętej, to ma się wrażenie, że poprzez kontemplację tego życia jesteśmy jak gdyby wprowadzani do pewnej rodziny, w której kochające się osoby pragną się nawzajem przedstawiać i każda o każdej ma nieskończenie wiele do powiedzenia. Wskazują na siebie, mówią o sobie i ta wiedza jest nieskończona. To pragnienie objawienia drugiej osoby jest nieskończona. Przepiękna również podpowiedź dla każdego z nas, co zrobić w naszych rodzinach, co robić, patrząc na Trójcę Świętą, co robić w naszych wspólnotach, dowartościowywać innych, ukazywać piękne oblicze drugiej osoby. Kawałek Bożego życia na ziemi, kawałek nieba. Zobaczmy, jak nasze życie wyglądałoby, jak inaczej wyglądałoby, gdybyśmy w taki sposób przepiękny jak osoby Trójcy Świętej o sobie, abyśmy i my tak mówili o drugim człowieku. Pragnienie Ducha Świętego to pragnienie poznania Boga i zapuszczenia w Jego sercu korzeni naszego życia. Abyśmy w sercu naszego Boga Ojca odnajdywali życie, źródło i koniec naszego życia. Pragnienie samego Ojca, które objawił również w objawieniach w 1932 roku, to abym był poznany i kochany, aby ludzie przestali bać się mnie. To jest pragnienie Ducha Świętego, przepiękne również, które pokazuje nam, nie bójcie się Boga Ojca. To On uczy nas wołać Abba. Tym słowem Abba wielu było zadziwionych, a być może również zszokowanych, kiedy Jezus w taki sposób też się modlił. Ale święty Paweł powie, że Duch Święty jest nam dany i On również modli się w nas. W jaki sposób? Właśnie daje nam tę siłę, daje nam tę wiarę, abyśmy i my wołali Abba, Abba, wszędzie, w jakiejkolwiek sytuacji się znajduję, czegokolwiek doświadczam, to Abba, tato, nie ktoś, kto jest odległy, kto jest policjantem, kto ma w oczach pioruny, który chce tylko karać, ale Duch Święty objawia nam Boga, który jest tatusiem. I zachęcam również, żebyśmy dzisiaj z pomocą Ducha Świętego postarali się w taki sposób również modlić. Spróbujmy wołać do naszego Boga, tato, tatusiu. Niech Duch Święty umacnia nas w takiej modlitwie, daje nam odwagę do takiej modlitwy. Bo zobaczmy również, że Duch Święty pozwala nam poznawać Boga nie tylko w sposób intelektualny, ale przede wszystkim egzystencjalny. Pozwala modlić się naszemu sercu. Pozwala nam doświadczać Boga żywego, który jest tu i teraz. To Duch Święty w relacji do naszego Boga Ojca. Ale również Duch Święty pozwala nam poznać Jezusa Chrystusa, poznawać Go i żyć jak żył Jezus Chrystus. Kiedy ja odejdę do Ojca, zostanie posłany wam inny Pocieszyciel, dzięki któremu będziecie poznawać i pogłębiać, czego ja was nauczyłem i w moje imię będziecie dokonywać jeszcze większych rzeczy. Co jest tą przepiękną lekcją Ducha Świętego, w jaki sposób mamy wołać do Jezusa? Panie, Kyrie, Ty jesteś naszym Bogiem i Panem, ale w taki sposób Duch Święty uczy nas tej modlitwy, że cały świat duchowy wie, że jestem dzieckiem Boga, wie, że jestem odkupionym przez Boga Jezusa Chrystusa Jego drogocenną krwią. Duch Święty daje mi tę moc, że te słowa Panie wypowiadam w sposób taki w mocy Ducha Świętego, w mocy i autorytecie dziecka Bożego. Drodzy radiosłuchacze, tego bardzo mocno doświadczam podczas modlitw o uwolnienie, czy też podczas egzorcyzmów, kiedy złe duchy milczą. Kiedy złe duchy muszą zamilczeć na moc, na głos imienia Jezus. Panie, Ty jesteś Panem i Zbawicielem. To jest właśnie działanie Ducha Świętego, który uczy nas takiej modlitwy, wypowiadania z taką wiarą tego świętego imienia, że każde kolano musi zgiąć się i uznać, że jesteś Królem i Panem. Życzę sobie i Wam, drodzy radiosłuchacze, abyśmy dzisiejszego dnia, tej niedzieli, dali się zachwycić temu Bożemu życiu, Boga jedynego w trzech osobach, abyśmy pozwolili otulić się tej Bożej miłości, jaką poszczególne osoby boskie mają między sobą i abyśmy również byli uzdolnieni przez Trójcę Świętą żyć na jej wzór, mówiąc pięknie o drugiej osobie. Pozostańcie z Panem Bogiem i życzę Wam błogosławionego dnia.
Rozważania księdza Macieja Sarbinowskiego kończą dzisiejsze Między Niebem a Ziemią. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia wyjątkowo już w najbliższy czwartek w Święto Bożego Ciała, tuż po godzinie 12.
Między Niebem a Ziemią.